spodziewany gość.
W studiu Radia Kielce Ewa Okońska. Witam Państwa i witam mojego gościa. Dzisiaj ksiądz Kazimierz Długosz, prowincjał Chrystusowców w Brazylii. Witam serdecznie.
Kłaniam się nisko wszystkim radiosłuchaczom. Szczęść Boże.
Ksiądz, ilekroć przyjeżdża, to gościmy księdza na ogół w polonijnym Radiu Kielce. Był ksiądz późną wiosną tutaj z grupą z Brazylii, jak co dwa lata. A teraz ponownie powodem jest Piąty Światowy Zjazd Polonii i Polaków z zagranicy.
Tak, bardzo cieszymy się tą możliwością przyjazdów do Kielc, kiedy co dwa lata tutaj na zaproszenie Urzędu Miasta Kielce możemy przywieźć grupę liderów, potomków polskich emigrantów w Brazylii. To jest dla nas bardzo cenne. Ale pani redaktor, nie tylko tutaj mam zaszczyt być wtedy zapraszony przez panią do studia, ale również i w Brazylii wtedy, kiedy mogę, to staram się słuchać polonijnego Radia Kielce.
Bardzo nam miło z tego powodu. Dzisiaj będziemy o księdzu bardziej rozmawiać niż o Polonii w Brazylii, ale najpierw posłuchamy pierwszej z piosenek, które ksiądz przygotował dzisiaj dla naszych słuchaczy.
Tak, chciałbym zaprosić Państwa do wysłuchania takiej piosenki, która jest piosenką jak gdyby mojej młodości, bo wtedy, kiedy jeszcze w Polsce mieszkałem, bardzo lubiłem chodzić po górach z plecakiem, szczególnie właśnie po Bieszczadach. I ta piosenka właśnie jakoś tak w sposób szczególny mi przypomina ten okres mojej młodości, te młodzieńcze lata tutaj spędzane w Polsce. I nosi tytuł Sielanka o domu, a śpiewa wolna grupa Bukowina.
Słuchamy.
A jeśli dom będę miał, to będzie bukowy koniecznie, pachnący i słoneczny. Wieczorem usiądę, wiatr gra, a zegar na ścianie gwarzy. Dobrze się idzie, panie zegarze, tik-tak, tik-tak, tik-tak. Świeca skwierczy i mruga przewrotnie, więc puszczam oko do niej. Dobry humor dziś pani ma, dobry humor dziś pani ma. Szukam, szukania mi trzeba, domu, gitarą i piórem. A góry nade mną jak niebo, a niebo nade mną jak góry. Gdy głosy usłyszę z drzwi, czyjekolwiek wejdźcie poproszę. Jestem zbieraczem głosów, a dom mój bardzo lubi, gdy śmiech ściany mu rozjaśnia i gęćby lubi pieśni. Wpadnijcie na parę chwil, kiedy los was zawiedzie w tę stronę, bo dom mój otworem stoi dla takich jak my, dla takich jak my. Szukam, szukania mi trzeba, domu, gitarą i piórem. A góry nade mną jak niebo, a niebo nade mną jak góry. Zaproszę dzień i noc, zaproszę cztery wiatry. Dla wszystkich drzwi otwarte, ktoś poda pierwszy ton. Zagramy na góry koncert, buków porą pachnącą, nasiąkną ściany grom, a zmęczonym wędrownikom odpocząć pozwolą muzyką, bo taki będzie mój dom, bo taki będzie mój dom, bo taki będzie mój dom. Szukam, szukania mi trzeba, domu, gitarą i piórem. A góry nade mną jak niebo, a niebo nade mną jak góry. Szukam, szukania mi trzeba, domu, gitarą i piórem. A góry nade mną jak niebo, a niebo nade mną.
Przypominam, że naszym gościem jest dzisiaj ksiądz Kazimierz Długosz, który w Brazylii mieszka już od...
To już 26 lat minęło od czasu, kiedy wyjechałem do Brazylii, żeby pełnić misję mojego zgromadzenia zakonnego.
A Światowy Zjazd Polonii Polaków z zagranicy?
To już był piąty zjazd. Pierwszy był bodajże w 1922 roku. Drugi zjazd miał się odbyć w 1939 roku, ale ze względu na napiętą sytuację polityczną został odwołany. No i tak z konieczności kolejne zjazdy właśnie były w tym okresie powojennym. A ja pierwszy raz przyjechałem właśnie do Polski na takie spotkanie Polaków z całego świata, bo ogólnie uczestniczyło ponad 600 delegatów reprezentujących Polonię zamieszkującą 44 różne kraje. Także bardzo duża różnorodność sytuacyjna, duża różnorodność też tej Polonii, bo mieliśmy i potomków polskich emigrantów, którzy jeszcze pod koniec XIX roku wyjechali właśnie z Polski, ale mieliśmy też również i delegatów tej współczesnej Polonii.
Tak, i była możliwość wymiany uwag, doświadczeń, poglądów na różne tematy.
I właściwie chyba to było takim największym bogactwem tego piątego światowego spotkania Polaków zagranicy i Polonii. Właśnie takie osobiste spotkania, panele dyskusyjne. Ja uczestniczyłem akurat w panelu Duszpasterstwo Polonijne. Tych paneli było kilka, między innymi dziennikarstwo, oświata polska za granicą, kultura polska. Także każdy znalazł tam coś takiego, co go interesowało, z czym po prostu działa w swoim środowisku polonijnym. Ta różnorodność, to bogactwo tego spotkania, ono też wychodziło poza tymi oficjalnymi właściwie spotkaniami, panelami, ale również i w takich spotkaniach półoficjalnych, spotkaniach już poza panelami, poza tą częścią dyskusyjną, kiedy mogliśmy sobie po prostu swobodnie porozmawiać i wymieniać doświadczenia, w jaki sposób ta sytuacja Polonii wygląda w różnych krajach i w jaki sposób ci Polacy, nasi rodacy tam działają, w jaki sposób mogą coś zrobić właśnie dla Polski, bo to też jest takie ważne. Takie jedno piękne określenie padło podczas właśnie spotkania w Sejmie Polskim, że Polonia to są ci ludzie, którzy mieszkają w różnych krajach, działają w różnych sytuacjach, ale chcą coś robić dla Polski. To jest przeolbrzymia siła, która może być wykorzystana przez Polskę, od chociażby do stworzenia takiego lobby, pozytywnego lobby polskiego poza granicami naszej ojczyzny.
No i też nie bez znaczenia jest fakt, że ten piąty światowy zjazd odbywa się w roku stulecia niepodległości Polski.
Tak, i to była taka myśl przewodna całego tego spotkania. Ja myślę, że ta data zwołania tego zjazdu, co zresztą było podkreślane przez marszałka Senatu, przez prezesa Wspólnoty Polskiej, ona właśnie wynikała z tej rocznicy, setnej rocznicy niepodległości Polski. Tam ciągle się przewijała, między innymi uczestniczyliśmy w takim przedstawieniu w Operze Warszawskiej, gdzie występowali znani piosenkarze polscy w takim spektaklu właśnie na temat walki Polaków o odzyskanie niepodległości.
Spotkanie z prezydentem.
Byliśmy przyjęci właśnie przez prezydenta. To było takie wzruszające spotkanie, bo pierwsza część była taką częścią oficjalną. Prezydent jak gdyby znowu potwierdził to, co już wtedy się wcześniej mówiło właśnie podczas tych obrad na temat takiego większego otwarcia na sprawy polonijne, na sprawy Polaków mieszkających poza granicami Polski. Ale oprócz tego oficjalnego spotkania, gdzie były przemówienia, również była taka okazja do swobodnego porozmawiania z prezydentem i uściśnięcia dłoni i nawet i zaproszenia, tak jak ja zaprosiłem prezydenta do odwiedzenia Brazylii, bo Ameryka Południowa też jest taki region świata, który prezydent jeszcze nie odwiedził. I warto by było, żeby przyjechał i spotkał się z tą Polonią. W samej Brazylii mamy dzisiaj, jak się szacuje, około 2 milionów ludzi polskiego pochodzenia. Ja chciałbym jeszcze tak podkreślić, że podczas całego tego zjazdu Polonii Polaków za granicę dało się też odczuć takie zainteresowanie Polonią z Ameryki Południowej, bo do tej pory te sprawy polonijne to tak właściwie było traktowane wschód-zachód i to taki ping-pong był. Omawiało się sprawy Polaków na wschodzie, one są tam na pewno bardzo ważne. istotne. Były omawiane też i sprawy Polaków, powiedzmy, na zachodzie Europy i powiedzmy w Stanach Zjednoczonych, ale do tej pory mało się mówiło o tej Polonii jak gdyby z południa. Ja tutaj nie tylko mam na myśli Amerykę Południową, ale również i powiedzmy tą Polonię bardzo mocną, którą mamy w takich krajach jak na przykład Rumunia. Ale to podkreślał też marszałek Senatu i prezes Wspólnoty Polskiej, że teraz w programie mają taką szczególną uwagę, zwrócenie szczególnej uwagi na Polonię w Ameryce Południowej. To jest też taki chyba ostatni dzwonek ku temu, aby jeszcze tam jakoś uchronić ten język polski, żeby też zachować to dziedzictwo, które zostało właśnie stworzone, ten wkład naszych rodaków w cywilizację tego kontynentu, w postęp ekonomiczny właśnie tej części świata, bo te sprawy po prostu szybko zostają zapominane i szybko przemijają, więc no, dyskutujemy teraz tam nawet w Ameryce Południowej, w Brazylii, szczególnie na projektem jak gdyby utworzenia takiego centralnego archiwum polonijnego, gdzie mogły być zdeponowane jakieś właśnie dowody polskiego wkładu w rozwój tego kontynentu. I oczywiście to mogłoby być udostępniane też naukowcom, badaczom. I wydaje się, że no w tej chwili znajdujemy pozytywny odzew właśnie, jeżeli chodzi tutaj o stronę Polski, że Polska jest zainteresowana tą Polonią południowoamerykańską i zainteresowana właśnie takimi inicjatywami, które mają na celu zachowanie tych śladów polskości.
Teraz posłuchamy kolejnej piosenki.
Tak, no chciałbym teraz może zaprosić Państwa do wysłuchania takiej piosenki, która będzie w języku portugalskim, konkretnie w brazylijskim. Jest śpiewana przez Padre Zezinho, Quanto Era Pequeno. To jest taka piosenka, dla mnie ona ma takie szczególne znaczenie, bo to jest właściwie pierwsza taka piosenka brazylijska, którą usłyszałem na żywo. Wtedy, kiedy wyjeżdżałem na misję, to był luty 1992 roku. W mojej parafii była taka msza pożegnalna, w której uczestniczył także pan Lotyn, ksiądz Janik, długoletni misjonarz z Ameryki Południowej, z Brazylii. Podczas tej mszy świętej, mojej pożegnalnej, on wygłosił kazanie i na zakończenie tego kazania właśnie z gitarą zaśpiewał tą piosenkę.
A jak brzmi tytuł po polsku?
Wtedy, kiedy byłem malutki.
Słuchamy.
Apressado, mas rezava como alguém que ama. Nas Ave Marias que eu rezava, eu sempre engolia umas palavras, e muito cansado acabava dormindo. Mas dormia como quem amava. Ave Maria, Mãe de Jesus, o tempo passa, não volta mais. Tenho saudade daquele tempo que eu te chamava de minha mãe. Ave Maria, Mãe de Jesus, Ave Maria, Mãe de Jesus. Pois fui crescendo, eu me lembro, e fui esquecendo nossa amizade. Chegava lá em casa chateado e cansado, de rezar não tinha nem vontade. Andei duvidando, eu me lembro das coisas mais puras que me ensinaram. costume da criança inocente. Minhas mãos quase não se ajuntavam. Ave Maria, Mãe de Jesus, o tempo passa, não volta mais. Tenho saudade daquele tempo que eu te chamava de minha mãe. Ave Maria, Mãe de Jesus, Ave Maria, Mãe de Jesus. Cresce com a gente. A mãe nunca esquece um filho ausente. Eu chego lá em casa chateado e cansado, mas eu rezo como antigamente. Nas Ave Maria hoje eu rezo, esqueço as palavras e adormeço. Embora cansado, sem rezar como eu devo, eu de ti, Maria, não esqueço. Ave Maria, Mãe de Jesus, o tempo passa, não volta mais. Tenho saudade daquele tempo que eu te chamava de minha mãe. Ave Maria, Mãe de Jesus. Ave Maria, Mãe de Jesus. Ave Maria, Mãe de Jesus. Ave Maria, Mãe de Jesus.
Spodziewany gość.
Przypominam, z nami ksiądz Kazimierz Długosz. Wtedy, kiedy byłem malutki, tytuł tej piosenki, a ja tu w swoim scenariuszu założyłam właśnie, żeby porozmawiać o księdza dzieciństwie, latach szkolnych spędzonych tu w Kielcach, Szydłówek, to było to osiedle, prawda?
Tak, tak. Ja tutaj chodziłem do szkoły podstawowej numer 10, ten stary barak wtedy na ulicy Rewolucji Październikowej, dzisiaj już właściwie nie istnieje.
Rewolucji Październikowej dla młodego pokolenia, przypomnijmy, to jest ulica dzisiejsza warszawska.
Tak, w tym miejscu dzisiaj jest kościół Ojców Kapucynów, tak. To w tym budynku właśnie chodziłem do szkoły. Później koniec, ostatnie klasy szkoły podstawowej kończyłem już w tym nowym budynku, bo dziesiątka została przeniesiona w inne miejsce. No, po ukończeniu szkoły podstawowej poszedłem do zespołu szkół elektrycznych, tutaj blisko radia.
Elektryk, tak?
Tak jest. I to takie zamiłowanie do dzisiaj zostało. Czasami lubię coś tam sobie pomajsterkować i coś tam zrobić, naprawić. Aczkolwiek no, postęp techniczny już jest tak duży, że trudno by mi było nadążyć nad tymi wszystkimi nowinkami, które dzisiaj są. I po ukończeniu szkoły średniej wstąpiłem do Zakonu Księży Chrystusowców, wyjechałem do Poznania, ukończyłem roczny nowicjat w Kiekszu koło Poznania i później sześcioletnie studia seminaryjne właśnie w Poznaniu.
Ale jeszcze wrócimy do tych kieleckich czasów. Jakim ksiądz był uczniem?
Oj, to trzeba by było moich nauczycieli zapytać.
No ale jakie, na cenzurce jakie były oceny?
No raczej dobre. Tutaj na mszy świętej, którą odprawiłem świętym Józefie w kościele świętego Józefa, bo to moja w tej chwili jest od wielu lat parafia rodzinna, była nawet nauczycielka właśnie ze szkoły podstawowej 60, to tej starej dziesiątki, pani Alicja Fryzeł, którą bardzo serdecznie tutaj przez Radio Kielce pozdrawiam. Ja myślę, że nie sprawiałem problemu moim wychowawcom, moim nauczycielom i też sam jakoś większych problemów w szkole nie miałem.
A koledzy są jeszcze do tej pory? Kontaktujecie się?
No i pani Ewo, to się wszystko tak jakoś rozjechało po całym świecie, także właściwie nie mam żadnych wielkich kontaktów tutaj z kolegami. To może i dlatego też, że po prostu później studia w Poznaniu, więc te więzy jakoś się rozluźniły. No, słyszałem o jednym, drugim, którzy gdzieś tam za granicami Polski sobie ułożyli życie. Co zresztą chyba no, w moim pokoleniu, w mojej generacji bardzo często właśnie się zdarzyło, że wiele osób wyjechało poza granicę Polski tam pracując. No, sytuacja w Polsce też nie była wesoła. W tej chwili Polacy wracają i to nawet wśród moich właśnie przyjaciół, ludzi, z którymi się spotykam, się słyszy, że ten czy tamten wrócił do Polski, ale wtedy bardziej się rozjeżdżaliśmy po całym świecie i wtedy chyba też ta piosenka powstała, co się stało z moją klasą. Że ponad połowa klasy po prostu rozjechała gdzieś tam za granicę i żyją daleko od ojczyzny. Już taki los Polaków.
No tak, proszę księdza, ale mnie zastanawia, że ksiądz miał być elektrykiem, a wybrał Towarzystwo Chrystusowe. Jak to się stało?
Ta myśl o tym, by być księdzem, to jakoś tak towarzyszyła mi od dłuższego czasu. Pamiętam jeszcze jako mały chłopczyk, żeśmy jeszcze wtedy mieszkali na ulicy Sienkiewicza z rodzicami i tam zacząłem właśnie też lekcje katechezy, religii i na ulicy zaczepił mnie ksiądz Kowalski, ówczesny wikary w katedrze. I się zapytał, czy nie chciałbym być ministrantem. Nie za bardzo tak wiedziałem, co to znaczy być ministrantem, no ale jakoś tak się zgodziłem i zaprosił mnie następnego dnia na zbiórkę, pokazał, gdzie mam pójść. I wtedy na tej zbiórce ministrantów, na młodym chłopakom, tam było około 20 chłopców, powiedział, że on w naszym wieku postanowił zostać księdzem. I właściwie pierwsza myśl wtedy taka się zrodziła w mojej głowie, że jeżeli on taki fajny ksiądz, taki fajny człowiek, no w moim wieku już postanowi być księdzem, to czemu ja nie mam zrobić takiego samego postanowienia. I ta myśl w jakiś sposób no, towarzyszyła, bardziej czy mniej. Niekiedy odchodziła gdzieś tam w niepamięć, ale w końcu chyba wtedy się jakoś tak ona zaowocowała wtedy, kiedy był czas podejmować już konkretną decyzję, że właśnie wybrałem taką drogę. Też myślę, że na swojej drodze spotkałem wielu wspaniałych księży, od chociażby właśnie w parafii świętego Józefa. Tam działałem jako ministrant w grupie oazowej, w grupie młodzieżowej przy kościele. Wspaniałych księży poznałem z księdzem proboszczem Kudelskim, ówczesnym proboszczem dziś świętej pamięci, który wybudował tą piękną świątynię. I to też właśnie miało jakiś taki wpływ na to, że człowiek obrał taką drogę, a nie inną.
Ale dlaczego akurat Chrystusowcy?
Tak, no to takie ciekawe może jest, bo właściwie zakon ten nie jest znany w Kielcach, ani tutaj w naszym regionie. Kiedyś tam, no przypadkowo, wchodząc do kościoła świętego Wojciecha, po zajęciach szkolnych, no spotkałem księdza Mieczysława Piotrowskiego, który wyświetlał filmy, akurat to był film Całun. Ja nie wiedziałem, co to za ksiądz jest, ale on mi dał taką książkę Chrystusowcy wśród Polonii Zagranicznej. No, zapoznałem się z tą książką, jakoś zacząłem zauważać, że Pan Bóg właśnie mnie ukierunkowuje ku temu, aby też stać się Chrystusowcem. To były jakieś takie małe, bardzo subtelne znaki, które potrafiłem wtedy właśnie odczytać w moim życiu i które właśnie mi mówiły o tym, żeby wstąpić właśnie do tego zgromadzenia zakonnego, a nie gdzie indziej.
Posłuchamy kolejnej piosenki.
Tak, to może byśmy posłuchali tutaj w wykonaniu Enya Only Time. Bardzo lubię tą śpiewaczkę ze względu na właśnie taki spokój muzyki i po prostu no, ta muzyka uspokaja, ta muzyka ona ubogaca nas taką pozytywną energią.
Say if your love grows as your heart shows.
ksiądz Kazimierz Długosz, dzisiaj naszym spodziewanym gościem. Proszę księdza, jak wygląda to życie księdza w Brazylii? Powiedział już ksiądz, 26 lat, to już szmat czasu. Czy to ksiądz sam mógł wybrać sobie taką Brazylię, czy to było polecenie?
No w naszym zgromadzeniu zakonnym mamy taki zwyczaj, że no przełożeni rozmawiają właśnie z nowo wyświęconym księdzem i pytają się, no w jakiej części świata by się widział. Oczywiście w tym wszystkim trzeba też uwzględnić jakieś potrzeby zgromadzenia zakonnego, z potrzeby właśnie pracy, które w danym momencie występują. Ja zgłosiłem się wtedy na dwa kraje. Pierwszy to jest Ukraina, a drugi Brazylia. To z tego względu, że wydawało mi się, że właśnie w tych dwóch krajach jest największa potrzeba kapłana i dlatego tam chciałem pojechać. I akurat Ukraina w tym czasie się otwierała. Tam, kiedy byłem święcony, to pierwsi księża jeszcze takie pozwolenia otrzymywali bodajże na 3 miesiące. Do pracy, mogli już tam wyjeżdżać, więc po prostu wielu moich współbraci od razu po święceniach kapłańskich wyjechało na Ukrainę, a mnie przełożeni po prostu skierowali na parafię w Szczecinie. I przez rok pracowałem w Szczecinie, konkretnie Szczecin Zdroje, później następny rok byłem rzucony pod Kołobrzeg i po 2 latach pracy właśnie w Polsce przyjechał przełożony i mi zaproponował pracę w Brazylii. Bardzo się z tego powodu też ucieszyłem. Prawie rok musiałem czekać na wizę brazylijską i statkiem o nazwie Łódź 2 wypłynąłem z Gdyni do portu Santos. To jest największy port w Ameryce Południowej.
Niczym ci Polacy sprzed 100 lat, tak?
Tak jest. Ta podróż, ona tyle mi się przydała, że no tak przez 28 dni, jak żeśmy płynęli, bo statek zatrzymywał się też w kilku portach, więc tak troszeczkę poznałem życie marynarza. Zaprzyjaźniłem się z wieloma marynarzami i później to mi się przydało wtedy, kiedy zostałem skierowany przez przełożonych tam w Brazylii do pracy jako kapelan polskich marynarzy właśnie w Santos, później w Paranagua i to doświadczenie bardzo mi owocowało. No później w samej Brazylii to na różnych parafiach pracowałem i na parafiach dużych, miejskich, ale przede wszystkim właśnie na parafiach małych. Mówiąc o parafii małej, mam tutaj na myśli parafię około 8-10 tysięcy wiernych na jednego księdza. Parafia, która się składa z jednego kościoła głównego, który jest w miasteczku powiatowym, a później jeszcze no, około 20 kilku kościołów filialnych, które są po okolicznych lasach. My obsługujemy takie parafie, które mają duży procent ludzi polskiego pochodzenia. To jest ta emigracja właśnie jeszcze z okresu przed I wojny światowej i część z nich, duża część no, żyje po tych lasach, uczęszcza właśnie do tych kościółków filialnych. Bardzo dobrze zachowuje język polski, polskie zwyczaje. Zresztą te zwyczaje, one są na tyle takie mocne, że przenikają także do kultury brazylijskiej i też są przyjmowane przez potomków innych narodowości, imigrantów innych narodowości i no często można spotkać właśnie gdzieś tam w lesie brazylijskim, czy nawet i w dużych miastach potomków Japończyków, którzy niosą koszyk ze święconką Wielką Sobotę do poświęcenia przez księdza. Także
takie silne wpływy ci Polacy.
Ta kultura polska, tak, mm-hmm. Te polskie zwyczaje, one są piękne, one stanowią o naszym bogactwie i one właśnie też, no, jak gdyby promieniują też na miejscową ludność.
A jak polski kapłan przyjmowany był, czy jest do tej pory przez tą Polonię?
Bardzo pozytywnie. Bardzo pozytywnie ten kapłan jest oczekiwany przez rodaków. Tak jak wspomniałem, wielu z nich jeszcze mówi językiem polskim. Także po prostu to też jest ułatwienie dla takiego młodego misjonarza, bo powiedzmy te pierwsze kroki może stawiać w takim gronie, w takim otoczeniu bardzo przyjaznym sobie. Brazylijczycy są oni bardzo przyjazni i tolerancyjni nawet, jeżeli chodzi o jakieś błędy wymowy w języku portugalskim. Bardzo się cieszą i to przywiązanie do Polski, do polskości, ono jest tak duże, że nawet jeżeli nie znają języka polskiego, to bardzo się cieszą, kiedy polski kapłan przyjeżdża i kiedy modli się w języku polskim. Ja pamiętam na jednej z parafii, kiedy zostałem przeniesiony z Cruz Machado do Maletu i w Cruz Machado tam podczas Wielkiego Postu no, cały kościół aż huczał od śpiewu gorzkich żali. Przeszedłem do Maletu i tam z kolei już ten język polski trochę był zapomniany. I tak się pytałem ludzi, czy nadal mamy śpiewać te gorzkie żale po polsku, czy może po prostu w to miejsce zrobimy jakieś nabożeństwo wielkopostne w języku portugalskim. Ale oni mi wtedy powiedzieli, nie, my bardzo lubimy, jak ksiądz się modli, tak jak nasi rodzice się modlili, jak nasi dziadkowie się modlili. Także mimo, że wielu z nich już tam nie mówiło po polsku, może niekiedy trochę rozumiało, ale już nie mówiło po polsku, to jednak bardzo lubią modlić się w języku polskim, tak jak właśnie ich przodkowie się modlili. Ksiądz jest bardzo potrzebny w Ameryce Południowej, tak jak wspomniałem, to są olbrzymie parafie, nasza największa parafia, w której w tej chwili pracujemy jako zakon, to jest takie miasteczku 30-tysięcznym i oprócz jedynej parafii katolickiej ksiądz obsługuje tam 58 kościołów rozrzuconych po okolicznych lasach. Do niektórych z tych kościołów należy nawet i 1000 rodzin. Też i nasi rodacy, potomkowie naszych rodaków, jak i również i miejscowa ludność właśnie bardzo ceni polskiego kapłana za dbałość o piękno liturgii, za poświęcenie w pracy. To jest jak gdyby taka nasza marka charakterystyczna. Dla mnie takim wzruszającym momentem było, kiedy odwiedziłem znajomych Brazylijczyków, którzy mieszkają w miejscowości, w parafii, którą żeśmy już oddali księdzom brazylijskim i również oddaliśmy parafię, która była w takim miasteczku, większym miasteczku położonym obok, około 5-6 kilometrów. Ci ludzie właśnie mi powiedzieli, że oni po prostu już nie jeżdżą do tego miasteczka na zakupy. Jeżdżą teraz dużo dalej, bo już tam nie ma co robić, bo tam po prostu polskiego księdza nie ma. I tak z opowiadań i tak z wyczucia widzę, że obecność księdza jest właśnie dla tych ludzi też jakimś takim znakiem bezpieczeństwa. Mają takie poczucie bezpieczeństwa, poczucie pewności. Nawet jeżeli z tej pomocy księdza nie korzystają, to wiedzą, że ksiądz jest jak gdyby na stand-by'u i w każdej chwili do tego księdza można się zwrócić o tą pomoc.
A ilu księży polskich jest w Brazylii?
No tak się szacuje, że około 300 w całej Brazylii, w tym, że Brazylia to jest olbrzymi kraj. Tak. Co prawda, jeżeli chodzi o ilość mieszkańców, to jest to około 200 milionów, ale terytorialnie Brazylia jest ponad 24 razy większa od Polski i na całym terytorium właśnie Brazylii pracuje około 300 polskich księży.
Jakiej teraz piosenki posłuchamy?
No tak, jak mówiliśmy już tak o Brazylii, to może posłuchajmy País Tropical w wykonaniu Ivete Sangalo.
A co to znaczy?
Czyli kraj tropikalny. Brazylia, kraj tropikalny.
Spodziewany gość.
Ksiądz Kazimierz Dwugosz dzisiaj naszym spodziewanym gościem. Kontynuujemy temat Brazylii. Przede wszystkim chciałam się o język zapytać. Czy ksiądz, już wiedząc, że no, czekał na wizę, prawda, już się uczył języka, czy to było na miejscu? Jak to było?
Tak, podejmowałem takie próby w oczekiwaniu na wizę. Niemniej no, język portugalski nie jest jakimś językiem, a jeszcze w tamtych czasach tym bardziej językiem takim popularnym. I tak jak były podręczniki do angielskiego, do niemieckiego, do francuskiego czy włoskiego.
To z portugalskim było gorzej.
Do portugalskiego po prostu było bardzo ciężko dostać i pani redaktor, nawet sobie pozwoliłem w tej sprawie pojechać do ambasady brazylijskiej z prośbą o sprzedaż jakiegoś słownika polsko-portugalskiego i niestety też nie mieli. Także to było bardzo ograniczone. My w tym czasie w naszym seminarium mieliśmy kilku kleryków. To byli właśnie Brazylijczycy polskiego pochodzenia. I oni wtedy nauczyli mnie tak trochę odprawiania mszy świętej. To właściwie było całe przygotowanie językowe, jakie wywiozłem z Polski, bo mimo, że ten okres oczekiwania na wizę, on był bardzo długi. W tym czasie Brazylia, ona bardzo się bała socjalizmu, komunizmu. A Polska była uważana właśnie za taki kraj komunistyczny. I dlatego strasznie prześwietlano, również i księży, a szczególnie może i księży. W Brazylii, nawet i w kościele brazylijskim wtedy taki rozkwit miała teologia wyzwolenia. I rząd brazylijski, no, chcąc jakoś obronić swój kraj przed tymi nowinkami, właściwie bardzo nas tutaj prześwietlał. I ja bardzo długo czekałem, prawie rok czekałem na wizę brazylijską od złożenia dokumentów. Także można sobie wyobrazić. Później już to wszystko się zmieniło i w tej chwili ksiądz jadący do Brazylii to dosłownie w ciągu miesiąca, góra dwóch miesięcy otrzymuje wizę, nie ma najmniejszego problemu. Ja mówię tutaj o tych wizach takich specjalnych dla misjonarzy, bo do Brazylii można jako turysta można przyjechać na okres trzech miesięcy i wtedy nie trzeba żadnej wizy. Także no nie miałem żadnego takiego głębszego przygotowania językowego. Po przyjeździe do Brazylii i po załatwieniu takich podstawowych formalności, jeżeli chodzi tutaj o mój pobyt, bo trzeba było się tam zgłosić na Policję Federalną, pokazać te wszystkie dokumenty, trzeba było się postarać o taki dowód tożsamości, dowód brazylijski. Zostałem skierowany na parafię, aby zastąpić księdza, który po prostu wyjeżdżał na urlop do Polski. Trzy miesiące go nie było, bo wiele lat na te urlopy nie wyjeżdżał. No a ja w jego miejsce prowadziłem taką parafię.
Czyli na głęboką wodę od razu.
Tak jest. I to chyba dzięki siostrze zakonnej ze Zgromadzenia Świętej Rodziny. To była Brazylijka, już nie żyjąca. Brazylijka polskiego pochodzenia. I ona mi właśnie pomagała przygotowania się do mszy świętych, przygotowywania kazań. Ja po prostu jej mówiłem po polsku, ona to tłumaczyła na portugalski, uczyła mnie po prostu czytać te kazania i tak sobie dałem radę przez te trzy miesiące. Po trzech miesiącach zostałem skierowany na kurs języka portugalskiego w klasztorze braci Marystów. To jest taki zakon bracki, czyli tam nie ma księży, są jedynie bracia zakonni, ale to taki zakon, który dał bardzo duże zasługi na polu edukacji w Brazylii. Zresztą chyba tam do dzisiaj obowiązkiem jest, żeby każdy z tych braci zakonnych miał co najmniej doktorat. Oni swego czasu opracowali większość podręczników szkolnych na różnych poziomach szkół właśnie w Brazylii. I ja w takim domu u nich mieszkałem przez 3 miesiące i uczyli mnie języka portugalskiego, a później już następną pracą, jaką otrzymałem, to właśnie było tworzenie kapelani dla polskich marynarzy w porcie Santos, następnie w porcie Paranaguay. I tak to wszystko się zaczęło.
A jak się zostaje prowincjałem?
No u nas w zakonie, zresztą we wszystkich zakonach jest bardzo podobnie, że jest to nominacja. W różny sposób to się odbywa. Na pewien okres jedynie. W naszym wypadku, w wypadku naszego zgromadzenia zakonnego, to jest okres 6-letni.
Czyli taka kadencja.
To jest taka kadencja. Ja akurat jestem drugą kadencję. Mhm. W tym, że według naszych tutaj ustaw zakonnych, no można być tylko wybranym na 2 kadencje, a później po prostu odchodzi się do szeregu i się pracuje. Jak się dostaje? No w wypadku naszego zgromadzenia zakonnego, to jest jak gdyby takie głosowanie. Wszyscy członkowie prowincji, danej prowincji zakonnej głosują, ale zostawiają te głosy w kopercie zamkniętej, która jest odsyłana do przełożonego generalnego. I przełożony generalny wraz ze swoją radą otwierają tę kopertę, liczą głosy i to im służy jako taki głos doradczy. Mogą zamianować tego, kto otrzymał największą ilość głosów, ale nie muszą. Nie są do tego zobowiązani. To jest po prostu jedynie taki głos doradczy księży z prowincji. No i później generał dzwoni i pyta się o zgodę na przyjęcie tego urzędu. Też proponuje 2 księży do zarządu prowincji, ale już należy do prowincjała wybór, który z tych księży ma być wiceprowincjałem, a który ekonomem, czyli ma dbać tutaj o finanse zgromadzenia.
A ksiądz ma jakieś plany co do dalszego pobytu w Brazylii?
No ja jeszcze 4 lata będę pełnił funkcję prowincjała, a później no chętnie pójdę na parafię. Tak mi się wydaje, że taka praca właśnie parafialna, ona bardzo dużo radości daje kapłanowi, daje księdzu i dużo więcej nawet niż bycie prowincjałem, bo to już jest taki bezpośredni kontakt z drugim człowiekiem, z ludźmi. Praca duszpasterska to cieszy. Brazylia i nasi wierni po naszych parafiach, oni są bardzo otwarci na inicjatywy. Biorą czynny udział w życiu parafii. Także praca w Brazylii dla księdza no, stanowi naprawdę dużą radość.
I już na zakończenie zapytam księdza, czy oglądał ksiądz mecz finałowy Polska-Brazylia, oczywiście w siatkówce.
Jak najbardziej, oglądałem ten mecz i nawet
i
tutaj
rozdarte serce?
No tak, troszeczkę denerwowałem moich przyjaciół, z którymi oglądałem ten mecz i mówię, no jestem za naszymi, żeby nasi wygrali. Oni tak do końca nie wiedzieli, czy jestem za Brazylią, za naszymi z Brazylii, czy za naszymi
nasi,
z Polski, tak? No ale ja tak dyplomatycznie z tego wybrnąłem. Notabene też i powiedzmy jako, że ten mecz był dosyć późno, jeżeli chodzi o godzinę tutaj polską, ale niedzielne popołudnie w Brazylii, więc sobie pozwoliłem tam wysłać poprzez taką aplikację WhatsApp różne wiadomości do moich brazylijskich przyjaciół. Ciekawi jak oni będą reagowali i za kim oni będą kibicowali. No i tak na podsumowanie otrzymałem właśnie taką wiadomość, że no szkoda, że nie Brazylia wygrała, ale dobrze, że jak już Brazylia nie wygrała, że to Polska wygrała. Także po prostu ci nasi tutaj przyjaciele również niekoniecznie właśnie polskiego pochodzenia, oni również tą miłość do Polski również i wykazują.
Serdecznie dziękuję księdzu za spotkanie. Ksiądz wyjeżdża znowu na kolejne 2 miesiące do Brazylii. Do zobaczenia w Polsce pewnie w przyszłym roku. Czego posłuchamy na zakończenie?
No to ja bym proponował może Garota de Ipanema, Rio de Janeiro. Piękne miasto, wspaniałe miasto. Mówią, że najpiękniejsze miasto na świecie. Na pewno ktoś, kto wyjdzie właśnie tam na głowę cukru, Pão de Açúcar, czy no Corcovado, z wysokości właśnie tego przewspaniałego pomnika Chrystusa Odkupiciela. Może na pewno to potwierdzić, że to jest jedno z najpiękniejszych miast na świecie i niech ta piosenka Garota de Ipanema nam przypomni właśnie uroki tego miasta.
Serdecznie dziękuję za spotkanie. Ksiądz Kazimierz Długosz, kielczanin od 26 lat w Brazylii, prowincjał Chrystusowców.
Dziękuję i pozdrawiam bardzo serdecznie wszystkich radiosłuchaczy.
Passa, o mundo inteirinho se enche de graça e fica mais lindo.